jedna rzecz jest niezmienna w moim życiu. Jestem od 20 lat, dokładnie 5 września minęło 20 lat od momentu, kiedy zawarliśmy z moją kochaną żoną Małgosia sakramentalny związek małżeński. I mamy 5 dzieci, więc to, że jestem ojcem 5 dzieci i mężem jednej żony, to jest niezmienne i to jest kluczowe na kongresie małżeństwa. Tam cała reszta kompletnie nie ma znaczenia. Tytuł też nie ma znaczenia. Tak naprawdę, no tytuł, kazali mi podać jakiś tytuł, to jakiś podałem. I tu jeszcze ksiądz dzwonił co chwilę, no ale niech pan doprecyzuje jaki, żeby był taki jasny i oczywisty. Ale będziemy mówić, no oczywiście, będziemy mówić o rodzinie i o klasztorze i o ascezie i o konsumpcji, ale trochę z innego punktu widzenia. Ora et labora to jest oczywiście hasło benedyktyńskie. No trudno było nie mówić o benedyktynach, jak ksiądz Roman tutaj zakładał, Tomaszuk, tak, zakładał, czy wspomagał w kongresie małżeństw zawsze, w tej chwili jest benedyktynem. Ale mnie trochę bliżsi są niż benedyktyni franciszkanie, także dlatego, że o franciszkanach od lat piszę. I dlatego chciałbym zaproponować taką wycieczkę po zakonnej ascezie w życiu rodzinnym, którą proponuję dwóch franciszkanów, wybitnych, znakomitych, czyli święty Maksymilian Maria Kolbe i sługa Boży Wenanty Katarzyniec. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że oni o życiu małżeńskim mają żadne pojęcie. I w pewnym sensie tak jest. Przypomnijmy, że kiedy święty Maksymilian poszedł do szkoły, ostatecznie trafił do gimnazjum, to głównym zmartwieniem jego mamy było to, że to gimnazjum właśnie w tym roku, kiedy on do niego trafił, stało się koedukacyjne. I ona była przerażona, że jakaś kobieta uwiedzie jej syna, który miał być księdzem. Sam święty Maksymilian, kiedy wyjeżdżał na studia do Rzymu, najbardziej martwił się, pisał to w liście do swojej matki, że mówi tak, po Rzymie, tak słyszał, że w Rzymie chodzą tabuny kobiet, których jedynym celem jest uwiedzenie kleryków. Jak już dojechał do Rzymu, to odpisał, że sprawdził, żadna nie próbowała. A później, kiedy jego brat, który też był zakonnikiem, wystąpił przed ślubami wieczystymi, najstarszy brat Franciszek, ten jedyny, który miał być księdzem, to on jedyny nie został, jak się ożenił, to rok po jego ślubie Maksymilian, który się dowiedział o tym z opóźnieniem, bo była wojna, napisał do niego, nie martw się, wrócisz do zakonu. On do niego mówi, ale no wiesz, ja jestem żonaty. On mówi, niepokalana się z tym poradzi. Nie wrócił, więc na pierwszy rzut oka może się wydawać, że oni nie mają zielonego pojęcia. Wenanty był jeszcze pod tym względem jeszcze bardziej ułożony, o tak powiedzmy, więc może się wydawać, że nie mieli. A jednak mieli. Dlaczego? Dlatego, że asceza, czy chrześcijańskie myślenie, czy założenia, z których wypływają, dotykają nas wszystkich. Ja bym chciał, żebyśmy zmierzyli się z dwoma założeniami, z takimi dwoma podstawowymi prawdami, o nas, o naszej rzeczywistości, o naszym istnieniu, które bardzo mocno wpływają na ascezę i żebyśmy wyciągnęli z nich razem z Wenantym i z Maksymilianem kilka wniosków dla życia codziennego. Jaka jest pierwsza z tych tez? 1 stycznia 1915 roku, czyli w Nowy Rok, sługa Boży Wenanty Katarzyniec wygłosił wstrząsające w Czyszkach, wstrząsające kazanie, naprawdę wstrząsające. Wyszedł i mówi tak, bracia i siostry, chciałbym wam złożyć życzenia, ale czego powinniśmy sobie życzyć w Nowy Rok? Zastanówcie się, co najlepsze, jakie najlepsze życzenia można sobie złożyć. I mówi dalej, no mógłbym wam życzyć powodzenia, mógłbym wam życzyć szczęścia, mógłbym wam życzyć pieniędzy, błogosławieństwa Bożego. To są wszystko dobre rzeczy. Ale najważniejsze życzenie, jakie chciałbym wam złożyć, to jest życzenie, żebyście w tym roku umarli. Życzenie dobrej śmierci. To jest najlepsze życzenie, jakie mogę wam złożyć. Paradoks? Nie. Dlaczego to nie jest paradoks? Dlatego, że mówi dalej Wenanty, posługując się cytatami ze świętego Alfonsa Marii Liguoriego, on mówi, wszyscy jesteśmy dotknięci pewną chorobą. Nawet grabarze, którzy na co dzień zajmują się chowaniem zmarłych, uważają, że ich to nie dotyczy. No wszyscy umrą, ale przecież ja nie. Nie mogę się przejmować tym, że będę umierał. A mówi Wenanty, doświadczenie, świadomość tego, że każdy z nas umrze, jest absolutnie kluczowe do przemiany własnego życia, do rozpoczęcia życia ascezą, życia ascetycznego. Dlaczego? No dlatego, że jeśli nie mamy świadomości śmierci, nie wiemy, że umrzemy, odsuwamy to, a coraz częściej odsuwamy. Ja pamiętam taką rozmowę z katechetką, która należy też do naszej wspólnoty, wspólnoty Emanuel. I ona opowiadała, jak w czasie katechezy w gimnazjum powiedziała dzieciom, że umrą. I słuchajcie, umrzecie. I następnego dnia przychodzi do niej matka jednego z tych dzieci i mówi do niej tak, dlaczego pani takie rzeczy mówi mojej córce? To jest skandal, mówi. Myśmy wyjaśnili córce, że nie umrzemy. Że medycyna jest już na takim poziomie, tak wstrząsającym, że podadzą pigułkę i będziemy żyć wiecznie. Ona mówi, no ale wie pani, no to nie jest prawda. Ona mówi, no, proszę nie mówić, nie straszyć dzieci. To jest w ogóle religianckie straszenie dzieci. Tylko katolicy uważają, że umrzemy. Ona mówi, okej, no. Zacytowała takiego mojego znajomego psychiatry, do którego przyszedł 6-letni syn i mówi do niego, tato, a to prawda, że umrzemy? Że ludzie umierają? On mówi, no tak, synu, generalnie to prawda, no umrzemy. On mówi, ale ty i ja też? On mówi, no tak, synku, ty i ja też umrzemy. On mówi, okej, tato, tylko nie mów tego mamie. No więc ta mama tej dziewczynki miała właśnie taki poziom. Ale my wszyscy się oczywiście śmiejemy, tak? To bardzo zabawne jest. Ale przecież też bardzo często żyjemy tak, jakbyśmy nie mieli umrzeć. Żyjemy tak, jakbyśmy mieli pewność, że jeszcze przeżyjemy tydzień, miesiąc, rok, albo 10 lat, albo 20. Nie zbieramy się w sobie, nie zaczynamy nawrócenia, no bo mamy czas. A święty Alfons mówi, a skąd wiesz, że masz czas? Skąd wiesz, że dzisiaj nie umrzesz? Że się dzisiaj nie rozbijesz? Że to nie jest ostatnie 15 minut twojego życia? Nie wiesz tego. W związku z tym to jest jedyny moment, który masz na nawrócenie. Venanty mówi, nie ma przeszłości. Przeszłość już nie istnieje. Nie ma jej. Jeśli wyspowiadaliśmy to, co się wydarzyło, powierzyliśmy Bożemu miłosierdziu, to jej już nie ma. Święta Małgorzata Maria Alacoque opowiadała, że kiedy biskup rolą biskupa jest falsyfikować objawienia, sprawdzał, czy jej objawienia są prawdziwe, to mówi do niej, zapytaj, niech się siostra zapyta Pana Jezusa, z czego się ostatnio spowiadałem. No i co, ona poszła i się zapytała. A Pan Jezus mówi, ja nie pamiętam. Powiedz biskupowi, że ja nie pamiętam. Wybaczyłem i nie pamiętam. No i biskup uznał, że objawienia są prawdziwe. Jak Pan Jezus zapomniał, to chwała Bogu. Więc tej przeszłości już nie ma. Przyszłości też nie ma. Nie wiemy, co się wydarzy. Święty Jakub mówi, dlaczego mówicie, że zrobicie to lub tamto? Mówcie, zrobię to lub tamto, jeśli Bóg pozwoli. Muzułmanie mówią, inshallah. Jeśli Bóg da. Nie ma przyszłości. Jest jedyne, co mamy, jest teraz. Venanty mówi, teraz jest jak Eucharystia. Jest jedynym miejscem, w którym spotykamy żywego Boga. Jedynym czasem. A żeby tego doświadczyć, trzeba wiedzieć, że jesteśmy śmiertelni, że śmierć nas dotknie. Można powiedzieć, że stare ćwiczenia zakonne to bardzo mocno podkreślały. Ćwiczenia duchowe świętego Ignacego, ale również rekolekcje coroczne, czy codzienna medytacja bardzo często zaczynała się od tego, że rozważaliśmy własną śmierć. Jak się będziemy rozkładać, ale również to będzie 15 lat po naszej śmierci. Kto o nas będzie pamiętał? Co z nas zostanie? Co będzie z tego, co zrobiliśmy? Ale to wszystko wymaga właśnie świadomości śmierci. Uświadomienia sobie, że umrzemy. I że nie wiemy, kiedy to się stanie. I to jest, można powiedzieć, kluczowa świadomość. I od niej zaczyna się bardzo często, w bardzo wielu miejscach, myślenie religijne i przemiana życia. Dlatego, że właśnie świadomość własnej śmierci uświadamia nam, tak po paskalowsku, że agnostykiem, człowiekiem, który nie wie, czy Pan Bóg istnieje, czy istnieje, można być w teorii. Teoretycznie mogę być agnostykiem, powiedzieć, że nie wiem, ale w praktyce nie mogę być agnostykiem. Nie ma nic takiego jak praktyczny, życiowy agnostyk. Bo muszę wybrać, albo musi się za mnie dokonać wybór, czy żyję tak, jakby Bóg i życie po śmierci istniało, czy żyje tak, jakby Boga i życia po śmierci nie było. Nie da się żyć w zawieszeniu. Mówić, nie wiem, nie wybieram, nie decyduję w swoim życiu. W swoim życiu muszę zdecydować. Albo żyję tak, albo żyję inaczej. próbuje żyć oczywiście, bo to nigdy nie jest tak, że ten wybór jest jednorazowy i na zawsze. Ale to jest dopiero, kiedy stanę wobec śmierci, stawiam to pytanie i próbuję na nie odpowiedzieć. Próbuję się z nim zmierzyć. Próbuję żyć tak, żeby to doświadczenie, świadomość przemieniało mnie. Paskal idzie oczywiście bardzo daleko. Paskal wprost mówi. A za nim papież Benedykt. Ostatnie przemówienie, niesamowite przemówienie z czasu, kiedy jeszcze kardynał Ratzinger był kardynałem. Tuż przed wyborem na papieża wygłosił na Monte Cassino w klasztorze benedyktyńskim. I w nim mówił każdy z nas osobiście, ale również cały kontynent musi podjąć decyzję zgodną z zakładem Paskala. Paskal mówi, jeśli nie wiesz, czy Pan Bóg istnieje, czy istnieje, jeśli nie wiesz, czy jest życie wieczne, czy nie, to rozważ tylko, jaki masz wybór, jakie masz możliwości. Jeśli zaczniesz żyć, jakby Pan Bóg istniał, a Jego nie będzie, no to co tracisz? 20, 30 lat życia? No nie miałeś paru przyjemności, ale za to byłeś uczciwym, dobrym, pobożnym człowiekiem. Nic nie tracisz. A co jeśli żyjesz, jakby Pan Bóg nie istniał, a On jednak istnieje? Tracisz wieczność. Ja tydzień temu byłem w Nagasaki. W Nagasaki jest pomnik, Państwo znacie to wspomnienie liturgiczne, świętego Pawła Miki i 25 towarzyszy. To są japońscy męczennicy, z których czterech to byli franciszkanie, jeden to był jezuita, a reszta to byli świeccy, członkowie trzeciego zakonu franciszkańskiego, w tym trzech chłopców. Najmłodszy z nich miał 12 lat. Oni byli pędzeni, częściowo więzieni, częściowo pędzeni z Kioto do Nagasaki. To jest 800 kilometrów mniej więcej. Wcześniej im nacięto uszy, żeby było widać, że są przestępcami. Sądzono ich za zdradę ojczyzny, za zdradę Japonii, na rzecz Filipin zresztą. Nieprawdziwie ich sądzono, ale to nie ma w tym momencie znaczenia. I jeden z tych chłopców był bardzo, wszyscy już trzej byli bardzo bohaterscy i Japończycy, którzy cenią sobie odwagę, potrafią być okrutni, ale cenią odwagę, cenią zdecydowanie, cenią, można powiedzieć, hardość charakteru, twardość charakteru. Powiedzieli do jednego z tych chłopców, wyrzeknij się Chrystusa i zrobisz gigantyczną karierę. To był czas w Japonii ogromnych przemian społecznych. One potem zostały zamrożone, ale ludzie, którzy zaczynali jako chłopi, mogli skończyć jako książęta albo samuraj, albo szogunowie nawet. I mówią, wszystko, będziesz w najlepszych jednostkach wojskowych, będziesz kształcony na oficera, zrobisz gigantyczną karierę. I ten chłopak mówi, ale po co? Po co? Po co mam to zrobić? No ile mi dodacie życia? 20 lat? 30, 40 i po 40 latach stracę życie. A jeśli teraz oddam je Chrystusowi, to zyskam wieczność. 12-letni chłopak. No to samo mówił święty José Sánchez z Meksyku. Też wielki męczennik, zamęczony w okrutny sposób. Też mu proponowano karierę za wyrzeczenie się Chrystusa. Ale po co? Więc to jest to pytanie, które przed nami staje, kiedy myślimy o śmierci, kiedy ją medytujemy, czy jest coś po, czy nie ma. I jeśli nawet mówimy nie wiem, to Paskal, którego podpowiada nam także Benedykt XVI, to mówi, no to się załóż, sprawdź. I mówi dalej, jeśli zaczniesz żyć tak, jakby Bóg istniał, to uwierzysz. Ja nigdy nie zapomnę rozmowy z Felkiem Alkoholikiem. To jest jeden z pierwszych anonimowych alkoholików w Polsce. Niezwykła postać. I on zaczynał swoją drogę w AA, w ogóle 12 kroków, program 12-krokowy, to jest niezwykły program nie tylko dla alkoholików, również dla anonimowych grzeszników, dla tych, którzy mają takie poczucie, że jest świetnie. Dla tych wszystkich, którzy są duchowymi bobami budowniczymi. Państwo na pewno jako małżeństwa, przynajmniej część z was ma takie dzieci jeszcze w wieku moich dzieci i znacie taką bajkę Bob Budowniczy. I tam w tym Bobie Budowniczym jest taka cudowna piosenka, która oddaje postawę duchową anonimowego grzesznika, czy anonimowego faryzeusza. I Bob Budowniczy śpiewa, Bob Budowniczy zawsze da radę. No więc pierwszy krok to jest oczywiście, że puszczam kierownicę. Uświadamiam sobie, że nie dam sobie rady. Nie tylko z alkoholem, nie dam sobie rady z własnym grzechem, z własną hipokryzją, z własnym egoizmem. Z tym, że nigdy nie dorastam do tego, żeby być dobrym ojcem i dobrym mężem. Nie dam sobie z tym rady, nie ma takiej możliwości. Ale na kolejnych krokach jest świadomość, że istnieje siła. Anonimowi alkoholicy celowo nie mówią Bóg. Ale wiadomo, że chodzi o Boga. I Bill W. i drugi współzałożyciel byli ludźmi wierzącymi, byli protestantami, ale głęboko wierzącymi. Więc wiadomo, że ta siła to jest Bóg. Jest siła wyższa ode mnie. I Felek mówi, ale ja byłem ateistą. No jaka wyższa siła ode mnie? Mówi, myślałem, że może przyjmę, że wspólnota AA jest siłą wyższą ode mnie. No ale 6 alkoholików to nadal jest 6 alkoholików, a nie siła wyższa. Nawet jak nie piją. No i poszedłem do mentora, jeszcze do Amerykanina i mówię do niego, co ja mam zrobić? On do niego mówi, to jest bardzo proste. Zasłoń okna w pokoju, klęknij i zacznij się modlić. On mówi, ale ja jestem niewierzący. On mówi, ale to ja w ogóle o tym nie mówię. Zasłoń okna, klęknij i się módl. On mówi, ale ja nie wierzę w Boga. On mówi, ale nie rozmawiamy o tym, w co wierzysz. Zasłoń okna, klęknij i zacznij się modlić. On mówi, no tak powiedzieli, tak zrobiłem. Zasłoniłem okna, próbuję klęknąć. Ja mówię, ty debilu, no. No przecież jesteś ateistą, no co będziesz klękał? No po prostu jesteś niewierzący. Miesiąc się zmagałem. Po miesiącu w końcu zasłoniłem, co mam do stracenia. Zasłoniłem, klęknąłem, zacząłem się modlić. I następnego dnia byłem wierzący. Można powiedzieć, że to jest cud. Nie u wszystkich tak się szybko to dzieje. Ale decyzja jest tu kluczowa. I dopiero kiedy sobie to uświadomimy, to możemy zacząć żyć ascetycznie, bo dopiero wtedy asteza ma jakikolwiek sens. Dopiero wtedy możemy sobie zadać pytanie, co z perspektywy mojej śmierci rzeczywiście ma znaczenie, a co znaczenia nie ma. Co jest ważne, a co jest nieważne. Sługa Boży Wenanty mówi, że dobrze, doskonałość, świętość to jest doskonałość. A czym jest doskonałość? Doskonałość to jest doskonałe wypełnianie tych obowiązków, które mamy. A jak to znaczy, co to znaczy wykonywać je doskonale? To znaczy wykonywać je szybko, dokładnie, uważnie i tak, jakby każdy z naszych czynów miał być ostatnim w naszym życiu. On mówi, nie ma lepszej metody sprawdzenia, czy ja dobrze pracuję, niż odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zrobiłbym tą rzecz, którą teraz robię, tak, jak ją robię teraz, gdyby była to ostatnia rzecz w moim życiu do zrobienia. Pozostałe elementy, dokładność, uważność i szybkość, wynikają z tej pierwszej, z tej ostatniej, którą wymieniłem jako ostatnią, ale są dokładnie podporządkowane. Bo co to znaczy uważnie? To znaczy z całkowitym zaangażowaniem. Z wejściem w to, co robię. Wszyscy mamy ten problem. Ja mam jako pierwszy, więc jakby mogę spokojnie o tym mówić, że jak coś robię, to myślę o tym, co będę robił potem. Albo o tym, co robiłem wcześniej. A nie o tym, co robię w tej chwili. Mistrzowie Zen, ale to jest prawda wspólna wszystkim religiom, po prostu ascetyczna, mówią, pijesz herbatę? Pij herbatę. Nic innego, tylko rób to, co robisz. Całym sobą. Ale uważność, to znaczy również, że ja czytam to, co do mnie mówią inni. To wcale nie jest takie proste. To panowie wszyscy wiedzą, że jak żona do nas mówi, a my pijemy herbatę, to nie zawsze słyszymy, co ona mówi. Mało tego, żona jeszcze ma taką tendencję często, przynajmniej moja taką ma, ale podejrzewam, że nie tylko, że ona zakłada, że ja będę wiedział, co ona chce powiedzieć. A to jest bardziej skomplikowane. Znaczy, faceci są jednowymiarowi. To znaczy, jak robią coś, to nie robią czego innego. A do tego już w ogóle kompletnie nie wiedzą, co kobieta chce do nich powiedzieć. Albo ona powie i wtedy będą wiedzieć, jeśli usłyszą, albo nie powie. Ale uważność to jest właśnie ta uwaga na to, co się dzieje. To jednak można trochę wypracować. Nie jest tak, że to właśnie na tym polega asceza, że ćwiczymy własną uważność. To jest małżeńska asceza. Uważam na to, co mówi do mnie żona. Uważam, żeby mężowi powiedzieć pewne rzeczy wprost. ze świadomością, że może ten czas, który teraz mamy, jest ostatnim czasem, jaki mamy. Nie będzie już następnego. Bo któreś z nas wyjdzie i nie wróci. Dostanie zawału, wylewu, będzie miało wypadek. I dopiero z tej perspektywy możemy sobie ułożyć program dnia. Venanty pokazuje jeszcze jedną historię, ja ją zacytuję, bo jest właśnie cały Venanty w pigułce. Mówi tak, mówi, jak najlepiej się uświęcił. No był taki człowiek, przyśniło mu się, był bardzo młody, przyśniło mu się, że pojawił się anioł śmierci i pokazał mu 6. Obudził się i mówi, no tak, 6 godzin mi zostało. No to te 6 godzin spędził na tym, co się spędza, jak człowiek wie, że za 6 godzin umrze. Wyspowiadał się, pomodlił, załatwił wszystkie sprawy, które miał załatwić, spotkał się z rodziną, ale nie umarł. Mówi, no ta, no nie 6 godzin, tylko 6 dni. No ale 6 dni żył też, znowuż tak, ze świadomością, że za 6 dni umrze, więc dalej pobożnie. Oczywiście już więcej rzeczy robił, no bo jakby to powiedzieć, no musiał też prowadzić normalne życie, ale po 6 dniach nie umarł. Mówi, tak, 6 tygodni. Luzik. 6 tygodni spędzał tak, jakby miał za 6 tygodni umrzeć. Okazało się, że żył 6 miesięcy, 6 lat. Cały czas żyje, ale on cały czas mówi, nie, pokazał się 6. No, to znaczy, że trzeba być uważnym. Przeżył 60 lat i poszedł do nieba, mówi Venanty. Dlaczego? No właśnie dlatego, że całe jego życie było prowadzone z tej perspektywy. Umrę. Będę na sądzie. I będę musiał odpowiedzieć, czy robiłem rzeczy rzeczywiście ważne, czy tylko pilne? Czy rzeczywiście wybierałem, czy wybór był dokonywany za mnie, przez kogo innego, przez okoliczności, przez rzeczywistość? Miałem czas na to, co najważniejsze, czy nie miałem? To są absolutnie kluczowe pytania. Znaczy, jeśli mamy świadomość, że umrzemy i całą wieczność spędzimy na adoracji, na uwielbieniu Boga, no to pierwsze pytanie jest takie, czy mam już teraz czas na to, żeby się modlić? To jest też asceza. Modlitwa jest oczywiście podstawą, fundamentem naszego życia, ale znalezienie na nią czasu jest czynnością do pewnego stopnia ascetyczną, no bo muszę z czegoś zrezygnować, z czegoś innego. Muszę zdecydować, że czegoś się pozbawiam, żeby mieć czas na modlitwę. Pan Bóg oddaje ten czas. Ale ja muszę podjąć tę decyzję. Jeśli jej nie podejmę, to jest wysoce prawdopodobne, że tego czasu mieć nie będę. Jeśli założę, że w którymś momencie dzisiaj się pomodlę, no to może się pomodlę, a może nie dotrwam. Znaczy ja tak mam. Jak zaczynam usypiać dzieci, to zasypiam w Panu. Mam taki charyzmatycznie po prostu. I jeżeli założę, że będę się modlił na różańcu po usypianiu dzieci, no to zazwyczaj nie. Na czym polega też asceza? Na tym, że oddaję Panu Bogu najlepszy czas, który mam, a nie najgorszy. Nie ten po wszystkim. Znaczy, jak ktoś ma najlepszy czas wieczorem, to się modli wieczorem. Ja akurat nie mam, ale... I to jest jakby pierwsza. Druga rzecz... No to jest znowuż to nieustające pytanie, czy mam czas dla tego, co najważniejsze. No w małżeństwie najważniejszy jest małżonek. Nie znaczy, że mam nie pracować, tylko cały czas zajmować się żoną, ale no muszę mieć dla niej czas. I czasem znalezienie czasu jest ascezą. Wpisanie w kalendarz na twardo. Z dziećmi jest podobnie. Komunikacja to przecież nie jest tylko akt, w którym ja coś komunikuję. Komunikacja to jest też to, co ta druga osoba odbiera. Jeśli ja po raz 500 mówię swoim dzieciom, nie mam czasu, to one słyszą zupełnie inny komunikat. Słyszą, nie jesteś dla mnie istotny. Wprost, nie kocham cię. No i muszę wybrać. To znaczy, to pewnie nie zawsze mam powiedzieć, mam dla ciebie czas, bo czasem nie mam. Ale muszę się nauczyć znaleźć ten czas dla każdego z dzieci. No i wreszcie muszę się nauczyć tak wykonywać swoje obowiązki, jakby one były ostatnie. Pewnego Benedyktyna, to znowuż sługa Boży Venanty, mówi, zapytano, co by zrobił, gdyby się dowiedział, że za 2 godziny umrze. On mówi, no to co zwykle. Nic innego. I można powiedzieć, że to jest ideał życia ascetycznego. Dojść do takiego poziomu, że jeśli się nawet dowiem, że za 2 godziny umrę, to nie muszę robić nic specjalnego. Żyję dalej, tak jak żyłem dotąd. I spokojnie przyjmuję śmierć. Szczególnie, że przecież nie wiemy, czy nam przypadkiem nie zostało 2 godziny. I do tego warto od czasu do czasu, także w modlitwie małżeńskiej, także w modlitwie prywatnej, medytować własną śmierć. To jest bardzo stara medytacja. Jest w bardzo wielu miejscach przypominana. Właśnie po to, żeby sobie ustawić odpowiednio swoje życie, żeby sobie uświadomić, że ono ma kres, żeby posłużyć się heideggerowskim stwierdzeniem, ono co do istoty jest, znaczy inaczej, jest prawdziwe, ale on mu nadaje nieprawdziwe znaczenie. Ale bytujemy ku śmierci. My wiemy, że ona nie jest końcem, ale musimy przez nią przejść. Co więcej, to uświadomienie sobie tego uświadamia, że jeśli nie ma życia wiecznego, jeśli nie ma Boga, to Benedykt XVI w Spes Alfi pisze bardzo mocno, to nie ma żadnej sprawiedliwości na świecie. Żadnej. Ona nie istnieje. I znowu wracamy do medytacji o istnieniu bądź nie Pana Boga. I druga prawda, równie istotna z punktu widzenia małżeństwa, ale też naszego życia, a później małżeństwa, to jest prawda o tym, że jesteśmy stworzeni. Nie jesteśmy efektem przypadku, nie jesteśmy efektem, nawet jeśli jesteśmy efektem biologicznej ewolucji, to ona nie była przypadkowa, o tak bym powiedział, ona była ukierunkowana. Ja teraz nie wchodzę w biologiczną dyskusję, jak zostaliśmy stworzeni, ale istotą jest, jesteśmy stworzeni, ale prawdziwe rozumienie stworzenia nie polega na tym, co nam się często wydaje, że ktoś nas kiedyś stworzył i od tej pory jesteśmy, sobie istniejemy. Otóż stworzenie w myśli chrześcijańskiej oznacza, że nie tylko kiedyś zostaliśmy stworzeni, ale cały czas jesteśmy podtrzymywani w istnieniu. Cały świat u podstaw ma wolę Pana Boga i akt istnienia, który jest wciąż, no my oczywiście posługujemy się kategoriami czasowymi, Pan Bóg jest poza czasem, ale wciąż ponawiany. I kiedy sobie to uświadomimy, to powinniśmy zadać pytanie, mówi i Venante, i Maksymilian, i święty Alfons Liguori, mówi, czy myśmy Panu Bogu do czegokolwiek byli potrzebni? Odpowiedź brzmi metafizycznie, nie. Pan Bóg jest szczęśliwy, jest miłością, jest pełnią bez nas. Nic nie dodajemy do istnienia szczęścia, miłości Pana Boga. Nic. Czy świat byłby lepszy albo gorszy, jakby nas nie było? Nawet jest prawdopodobne, że mógłby być trochę lepszy. To złośliwie trochę powiem. To znaczy, nawet jakby był stworzony bez człowieka, to paru rzeczy by nie było, gdyby nie człowiek. Więc i świat nas w sensie ścisłym nie potrzebuje. A jednak istniejemy. Dlaczego? Dlatego, że ktoś nas kocha. Ktoś nas chciał. I dał nam istnienie z czystej łaski. To jeszcze poprzedza pytanie o zbawienie. Istniejemy z łaski. To jest dar. Wszystko, czym jesteśmy, wszystko, kim jesteśmy, wszystko, co mamy, to, że istniejemy, jest tylko łaską. Nie zasłużyliśmy sobie na to, żeby istnieć. I nie musimy zasłużyć, żeby istnieć. Pan Bóg nas chce. Obdarował nas łaską istnienia. I uświadomienie sobie tego, a potem nas obdarował łaską zbawienia przez mękę i śmierć swojego Syna. Bez żadnej naszej zasługi. I uświadomienie sobie tego rodzi wdzięczność. Powinno rodzić wdzięczność. No jeśli orientuję się, że wszystko, co mam, wszystko, kim jestem, to, że jestem w kościele, to, że mam fantastyczną rodzinę, to, że Pan Bóg jakoś mnie prowadzi, to, że w ogóle istnieje, to, że istnieje trawa, słońce, wszystko, to wszystko jest łaska, to wszystko jest dar, no to odpowiedzią jest wdzięczność. naturalną odpowiedzią na doświadczenie, dogłębne doświadczenie prawdy o stworzoności świata jest wdzięczność. Muszę być wdzięczny. I to jest, można powiedzieć, coś, co przemienia moje myślenie, przemienia moją pobożność. Jest także formą ascezy, bo to znaczy, że ja muszę rozpoczynać dzień i kończyć dzień z wdzięcznością, że moją postawą wobec Pana Boga, ale również wobec ludzi jest wdzięczność. Venantę, oni mówią, że on nigdy złego słowa nie powiedział o nikim. Nigdy o nikim. Dlaczego? Dlatego, że za wszystko był wdzięczny. On wiedział, że jemu się nic od nikogo nie należy. Więc jak coś otrzymał, to był wdzięczny. I pewnie my w małżeństwach też wciąż musimy się tego uczyć. Takiej postawy wdzięczności. Żona nie musi mi robić obiadu. Nie ma obowiązku. Nie musi się o mnie troszczyć. Ja muszę o nią, bo to jest mój obowiązek, ale ona o mnie nie musi, więc jestem zobowiązany do wdzięczności. Do radości, do ucieszenia się z tego, co dzisiaj otrzymałem. Można powiedzieć żartobliwie, że to zmienia nie tylko moje myślenie, zmienia przede wszystkim moje serce, moje spojrzenie. Kiedy zaczynam widzieć, Etienne Gilson, wybitny filozof francuski, tomista, mówi, że jak tomista się patrzy na świat, to widzi nie trawki, drzewka, tylko mówi, widzi we wszystkim wolę Pana Boga. Ogień, światło istnienia, które jakby promieniuje. I postawa wdzięczności uczy nas widzenia tej światłości, która jest w każdym z nas. W każdym z nas, bo każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga. Można zadać pytanie, co znaczy obraz i podobieństwo? Dlaczego powtarza się Pismo Święte? Nie mówi, że jesteśmy stworzeni na obraz tylko, tylko mówi obraz i podobieństwo. Przecież można powiedzieć, że to w zasadzie powtórka z rozrywki. Ojciec Sergiusz Bułgakow, wybitny teolog prawosławny, ale myślę, że katolicy nie mieliby wielkiego problemu z przyjęciem jego odpowiedzi. On mówi, to jest proste, ponieważ obraz to jest, można powiedzieć, ta wizja, ten cel, który Bóg stwarzając nas, przez akt istnienia w nas włożył. Ten logos, to słowo, które jest na początku. Jak analizujemy prolog do Ewangelii Świętego Jana, zaczynamy, na początku było słowo. To jest to samo na początku, które jest w pierwszym zdaniu pierwszej księgi Pisma Świętego. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bereshit. Na początku było i na początku mojego istnienia także było słowo, które Bóg wypowiedział. Chcę ciebie. Wypowiedział moje imię. I to jest obraz. To jakby to on tchnął we mnie ducha, czyli także to, kim mam być. A podobieństwo to jest to, co ja z tym robię. Czy rzeczywiście staram się być wierny obrazowi? Czy rzeczywiście odczytuję to słowo do mnie w moim istnieniu skierowane? Czy go nie odczytuję? Staram się żyć, czy nie staram się? I mówi dalej Bułgakow, że czyściec, on oczywiście nie mówi o czyśćcu, bo w teologii prawosławnej jest troszeczkę inaczej to ujęte, ale można powiedzieć, że prawda jest ta sama wyrażona, że trzeba się oczyścić po śmierci, żeby ostatecznie wejść do królestwa. Mówi, czyściec polega na tym, że będziemy im bardziej odległy podobieństwo od obrazu, tym bardziej trzeba będzie obciosywać, powiem cudzysłów, człowieka tak, żeby go dopasować. I to będzie ta kluczowa męka duchowa. Więc im więcej zrobimy ascetycznie po tej im bardziej się nauczymy wierności, wdzięczności, uwielbienia, tym lepiej. Już teraz i tutaj. Można powiedzieć, że to powinno rodzić przynajmniej dwa ćwiczenia ascetyczne. Bardzo proste. W małżeństwie bardzo proste. Pierwsze, mówi o nim również święty Maksymilian, ale akurat lepiej to ujmuje święty Josemaria Escriva. Mówiąc, że pierwszym ćwiczeniem ascetycznym dnia powinna być chwila bohaterska. Co znaczy chwila bohaterska? Dzwoni budzik albo komórka, a ja nie wrzucam drzemki. Tylko w momencie, jak on dzwoni, wstaje i mówię, bądź pan, on akurat mówi, że czynię znak krzyża, ale Ja jestem we wspólnocie Manuel, charyzmatyczny, więc powiem, bądź Panie uwielbiony za to, że mogę wstać. Już jest 4:30, to naprawdę fantastycznie. Cudownie, jest zimno na dworze i cieszę się, że mogę wstać. Dzisiaj tak wstawałem o 5 rano i taki byłem pełen uwielbienia, że jadę do Świdnicy. To naprawdę cudownie, że najbliższe 4 godziny spędzę w samochodzie. Chwała Panu. I oczywiście jak za pierwszym razem tak wstawałem, nie teraz, tylko za pierwszym razem, to miałem, powiedziałbym, mówiłem raczej to chwała Panu, chwała Panu. To naprawdę cudownie, że mogę wstać. Bądź Panie uwielbiony. Ale to jest pierwsze ćwiczenie. I ono naprawdę zmienia dzień. Żartobliwie jest taki żart, jak ta anioł stróż słucha. Człowiek wstaje i mówi, no nie, znowu beznadziejnie będzie. Jaka masakra. Krzew debil. Do roboty daleko. Wszędzie błoto. Nie chce mi się. Anioł stróż słucha, mówi, jak dziwna ta modlitwa, ale jak prosi. I to ode mnie zależy, co ja wybieram. Znaczy, ja mogę wybrać. Naprawdę nie muszę wybierać masakry. Mogę wybrać uwielbienie. To nie znaczy, że wszystko będzie różowo. No pewnie, że nie. Jak pierwszy raz przeczytałem Moc uwielbienia Carothersa, to mnie po prostu dobiło. Jak przeczytałem, że była pani, była gruba, mąż ją zostawił, wyrzucili ją z pracy. I ona zaczęła uwielbiać, że jest gruba, więc mąż wrócił, schudła i przyjęli ją do pracy. Czasem to tak działa. A czasem zmienia nasze spojrzenie, zmienia nasze serce i pozwala dostrzec w tym, co się dzieje. Krzyż, ale krzyż chwalebny, który mnie prowadzi do czego innego. I to jest pierwsze ćwiczenie, bardzo proste. W teorii jest bardzo proste. Ale do zrobienia. Szczególnie, że mamy codziennie nowy dzień, w związku z tym mamy dobrą sytuację, bo codziennie możemy zacząć od nowa. Jak się dzisiaj nie udało, to jutro zaczniemy jeszcze raz. I drugie ćwiczenie, równie proste, na wieczór. Przy rachunku sumienia. Święty Ignacy mówi przecież, że nie zaczynamy rachunku sumienia od grzechów. Grzechy są na końcu. Analizujemy, z czym zgrzeszyliśmy na sam koniec. Zaczynamy od podziękowania. Od dziękczynienia za to wszystko, co nam się wydarzyło dobrego. Co nam się dzisiaj przytrafiło. Co dzisiaj było. I w czasie tego rachunku warto podziękować sobie codziennie za 5 rzeczy, za które dzisiaj jestem wdzięczny Panu Bogu, bo dał mi je przez moją żonę, albo przez mojego męża, albo przez moje dzieci, szczególnie nastoletnie. To jest taka modlitwa, powiedziałbym, heroiczna. Ale jestem wdzięczny, bo przecież daję. To nie jest tak, że nie daję. Ja pamiętam, ostatnio bardzo mnie obdarował przez moją najstarszą córkę. Marysia ma 16 lat i jest taka, jak powinna być 16-latka. To znaczy, nie żebym uważał, że taka być powinna, ale no, powiedziałbym, jest teoretycznie taka, jak zgodna ze standardem, o tak. I czwórka naszych dzieci młodszych, w wieku od 5 do 11 lat, biegała wkoło stołu i robiła to, co niestety robią takie dzieci w takim wieku, biegając koło stołu. Czyli wyła, krzyczała, była głośno generalnie. A ja musiałem coś napisać, więc mówię do nich, stanowię do nich tak. Dzieci, bardzo was proszę, czy mogłybyście być cicho? Cicho! Przez 10 minut. I w tym momencie wyłania się ze swojej jaskini, znaczy z pokoju Marysia i mówi do mnie, tato, takim głosem, to nawet nie jest smerfa ważniaka, bo smerf ważniak ma takiego nastoletniego smerfa ważniaka. I do mnie tak, tato, czy ty naprawdę słyszysz, co mówisz? Trochę mnie zaskoczyło to pytanie, no ale mówię, no słyszę, no jak mówię, to słyszę generalnie. Mówię, te dwie czynności mężczyzna może wykonywać równocześnie, mówić i słyszeć. Siebie. Oczywiście, no nie mówię, że mówię i słyszę żonę, bo to już jest powyżej moich możliwości. Ona mówi, ale chyba nie słyszysz, co mówisz. Mówię, ale o co ci chodzi, córko? Ona do mnie mówi tak, tato, naprawdę sobie wyobrażasz, że twoje dzieci mogą siedzieć cicho? małe Terlikowskie mają siedzieć i nic nie mówić? Mówi, tato, naprawdę jesteś naiwny. I no, pierwszy odruch był taki, że wróć do swojej jaskini, córko. Zasiądź w jaskini i załóż z powrotem słuchawki. Ale potem sobie uświadomiłem, że ona ma rację, tak? To znaczy, no to jest, Pan Bóg mi powiedział przez moją córkę, szczególnie trudną słowem Pana Boga jest słowo kierowane przez nastoletnie dzieci. Ale powiedział mi prawdę, no to czego się dziwisz? Więc to jest, i za to też trzeba podziękować, za to też trzeba Panu Bogu uwielbić, powiedzieć. I na początku to jest 5 rzeczy. Po miesiącu, po 2 to nie jest 5 rzeczy. Znaczy przestaje nam starczać czasu, żeby podziękować za wszystko, bo za wszystko mamy dziękować, bo wszystko jest darem. Tak jak nasze istnienie, tak jak zbawienie, tak jak to, że jesteśmy w Kościele, tak również wszystko inne, co dzisiaj dostaliśmy. Od żony, od męża, od dzieci, od szefa, od bliskich, od dalekich. Wszystko jest darem. I to kompletnie zmienia rzeczywistość. Ona czy kompletnie zmienia nasze spojrzenie na rzeczywistość, bo rzeczywistość pozostaje taka, jaka jest. Ona się nie zmienia w sposób cudowny. Ale Pan Bóg nam pozwala zobaczyć świat sercem, które bardziej ten świat widzi. Kiedy pada pytanie o charyzmat, wspólnotę Emanuel, to Emanuel zawsze, emanuelowcy zawsze opowiadają, że to są 3 elementy. Po pierwsze adoracja. Dlaczego adoracja? Dlatego, że adoracja jest właśnie postawą dziękczynienia i uwielbienia, ale stanięcia w milczeniu wobec tajemnicy. I dopiero ta postawa rodzi współodczuwanie. To znaczy dostrzeżenie ran, bólu, potrzeb świata. Jeżeli ja nie będę adorował Chrystusa, nie będę Go uwielbiał, nie będę Mu dziękował, nie będę przed Nim trwał, nie znajdę czasu na to trwanie, czasem ascetycznie, czasem ze świadomością, że mi się wydaje, że to jest kompletnie od czapy. Klęczę przed Najświętszym Sakramentem i myślę o tysiącach innych rzeczy. Traktor chodzi mi we łby, żeby traktor. Samolocik lata. Próbuję. I co z tego, że próbuję? Jak mam co chwila nową myśl? Ale albo ascetycznie się zmuszę, żeby te 15 czy 20 minut wytrwać, próbując uciszyć umysł. Albo nie. Nie ma znaczenia, co ja czuję. Henri Caffara mówi, przestań się zajmować tym, co ty robisz w czasie modlitwy. Pozwól, żeby Pan Bóg robił coś w czasie twojej modlitwy. Święta Teresa Wielka mówi do swoich sióstr, będziecie zaskoczone tym, która z waszych modlitw, jak się dowiecie po śmierci, była najbardziej owocna. Wcale nie ta, którą za taką uważacie. Więc zaczynamy od tego, od zmiany serca. Jeśli nie zmienimy, jeśli nie będziemy mieć czasu, żeby Pan Bóg zmieniał nasze serce, żeby nas opalał swoim słońcem, swoim światłem, to nie będziemy współodczuwać. Pewien mój przyjaciel, ksiądz, mówi krótko, uczy w gimnazjum. No, w tej chwili gimnazjum to jest gatunek wymierający. On tam czasem mówi, spieszmy się kochać gimnazjalistów, tak szybko odchodzą. Ale moja córka, która jest ostatnim rocznikiem, który idzie jako gimnazjum, mówi do mnie, mówi, tato, ale gimbaza to nie jest szkoła. To jest stan umysłu. My zostaniemy. Poniekąd ma rację. I on mówi, że on uczył gimnazjum i mówi, słuchaj, ja bym nie był w stanie być nie tylko księdzem dla tych gimnazjalistów, ale ja bym nawet nie był w stanie być dla nich człowiekiem, gdyby nie to, że codziennie adoruję Najświętszy Sakrament. I ja sobie czasem myślę, że nie byłbym w stanie być ojcem dla swoich dzieci, gdyby nie to, że staram się codziennie adorować Najświętszy Sakrament. Po prostu, bo dopiero kiedy stoję przed Chrystusem w milczeniu, to On zmienia moje serce tak, żebym ja zobaczył w tym drugim to, jaki on jest naprawdę. Nie, żebym wiedział, co mu powiedzieć. Tylko, żebym dostrzegł w nim prawdę. Pan Bóg oczywiście sobie radzi. Pamiętam taką historię. Pewien mój znajomy ksiądz, zakonnik, franciszkanin, zresztą wyjechał do Włoch, żeby we Włoszech uczyć się włoskiego. I potem pójść na studia dalej. No i przyjechał gwardian, mówi do niego, sobie, ty mówisz trochę po włosku. On mówi, no ta, no pół roku się uczyłem. Świetnie, no to będziesz się uczył dalej w konfesjonale. Nie ma lepszego miejsca, mówi. Ludzie będą przychodzić, ty się będziesz uczył, będziesz im mówił. Świetnie, no świetnie, tylko było to południe Włoch. W związku z tym ludzie wypowiadali się dialektem, który z językiem włoskim, szczególnie w wymowie, no ma niewiele wspólnego. Ale on zazwyczaj mówił, że on nie rozumie, więc poprawiali się. Ale mówi, pewnego dnia, mówi, trzeciego dnia przychodzi pani i zasuwa tak, że w ogóle się nie da wciąć w to, co ona mówi. Po prostu du. Wszystko dialektem. Mówi, ja nic nie rozumiem. Nic. Zero. A ona mówi, a ja nie jestem w stanie jej przerwać. Nic. Więc modlę się, po 40 minutach skończyła. Ja się modlę do Ducha Świętego i mówię do niej, córko, odmawiaj różaniec. Poszła, mówi. Dwa tygodnie później przyszła znowu. Znowuż nic nie byłem w stanie jej powiedzieć. Nic nie rozumiałem, więc zakończyłem spowiedź rozgrzeszeniem. Powiedziałem jej, odmawiaj różaniec. Mówi, tak było jeszcze dwa razy, po czym po 3 miesiącach już mówi, stoję sobie pod konfesjonałem, wyszedłem, podchodzi do mnie kobieta i mówi, padre, cieszę się, że ojca widzę, naprawdę się cieszę. On mówi, no, bo już zaczął rozumieć dialekt. Mówi, no to ja się też cieszę. Mówi, ja do ojca przychodziłam. Wie ojciec, przyszliśmy z mężem poprosić o chrzest. On mówi, aha. A jakby pani rozwinęła to, mówi, no bo wie ojciec, bo myśmy się strasznie kłócili z mężem. Strasznie, mówi. I powiedzieli nam, że księża mogą pomóc. To ciekawa myśl, ale tak powiedzieli. No więc przyszłam do księdza, żeby opowiedzieć. Jestem ateistką byłam, więc przyszłam tak opowiedzieć księdzu, że z tym mężem mam problemy. Jak ojciec mnie słuchał? Jaka empatia, ojcze, po prostu, no nawet tak zasłuchanego zakonnika ja nigdy w życiu nie widziałam. Mówię, no ten człowiek jak już powie, to po prostu uzdrowi mi natychmiast małżeństwo. No i czekałam na tą naukę. A ojciec do mnie mówi, żebym odmawiała różaniec. Trochę byłam zaskoczona, mówię, ale człowiek, który tak słucha, on musi wiedzieć, co mówi. Na pewno wie. No więc mówi, zajrzałam do internetu, jak ten różaniec się odmawia, bo nie wiedziałam. Kupiłam różaniec, też zaczęłam odmawiać. Mówi, wie ojciec, mniej się kłóciłam z mężem. Mówię, przyjdę i powiem. Opowiedziałam ojcu to wszystko, ojciec mówi do mnie, znowu ojciec tak słuchał. No po prostu jazda, mówi, naprawdę ojcze, no ojciec jest mistykiem. Wysłuchałam i ojciec mówi, odmawiaj różaniec. No to kupiłam mężowi różaniec. I mówię do niego, odmawiaj. Mówi, mistyk tam powiedział, odmawiamy we dwoje. Mówi, tak odmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że prosimy o chrzest. On do mnie mówi, słuchaj, gdybym ja wiedział, z czym ona do mnie przyszła, to ja miałbym tysiące dobrych rad. Wszystko bym jej wyjaśnił, tylko nie wiedziałem. I oczywiście Pan Bóg się posłużył niewiedzą czy nieumiejętnością. Żeby powiedzieć, że nieznajomość języka włoskiego jest czymś dobrym. Venanty się w pół roku nauczył, jak się okazało, że nie ma w bibliotece książek o Matce Bożej po polsku, to się nauczył włoskiego, bo włoskie były. Tylko chodzi o to, żeby powiedzieć, że mamy być uważni na to, co Pan Bóg, z czym ludzie do nas przychodzą i szukać odpowiedzi nie takich, jak my chcemy, albo jak chce ten, co przyszedł, tylko jaki chce Pan Bóg. A to rodzi tylko adoracja. Nie ma innego miejsca, w którym uczymy się współodczuwać ze światem, z ludźmi, niż adoracja. I współodczuwanie rodzi ewangelizację. Ewangelizację na bardzo różnych poziomach. Nie chodzi tylko o ogłoszenie Ewangelii w takim prostym znaczeniu. Chodzi również o to, że jesteśmy z ludźmi, że pokazujemy życie rodzinne, że pokazujemy, jak je przezwyciężać problemy, że odpowiadamy na pytania, ale żeby ona mogła trwać, musi nastąpić powrót do adoracji. Jeśli go nie ma, no to się wypalimy, prędzej czy później. I to małżeństwo, także małżeństwo musi w sobie przerobić. I Venanty, i Maksymilian, i Piotr Gursa, założyciel wspólnoty Emanuel, mówią, kluczowa jest systematyczność. To też jest asceza. Nie chodzi tylko o to, żeby codziennie modlić się odpowiednio długo. Chodzi o to, żeby codziennie się modlić. Piotr Gursa mówi, nie możesz się modlić codziennie, adorować Pana Jezusa pół godziny? No pewnie na początku będzie ci trudno. To zacznij od 5 minut dziennie. Ale codziennie. Nie raz w tygodniu, nie raz w miesiącu, tylko codziennie. Nie wytrzymujesz 5 minut? To idź na 2 minuty, ale codziennie. A potem wydłużaj. Regularność jest absolutnie kluczowa. Nie tylko w adoracji, w randce małżeńskiej, w dialogu małżeńskim, w kwadransie małżeńskim. Regularność jest kluczowa. W bieganiu jest kluczowa. Ja zawsze mówię, że ja regularnie biegam. Raz do roku. 27 grudnia. No ale to za mało. No właśnie ta regularność nie wystarczy. Potrzebna jest dużo większa regularność. I to również jest asceza. Wpisać. Dziękczynienie, adorację w nasz program dnia. Czy to będzie oznaczać, że nasze życie stanie się klasztorne? No nie, jesteśmy małżonkami, w związku z tym nasze życie ma być inne. Ale celem naszego życia jest dokładnie to samo, co w przypadku zakonnika. Nie ma różnicy. Celem jest świętość, celem jest zbawienie. Środki, chociaż inaczej stosowane, są te same. No mamy inną ascezę. Ale ona często dotyczy tych samych rzeczy. Ja teraz słucham dużo dyskusji na temat pewnego filmu. Przez miłosierdzie dla Państwa nie wymienię tego filmu. No i słucham, jakie to grzechy tam są wymienione. I zadaję sobie pytanie, przepraszam, a świeccy nie grzeszą w ten sam sposób? Znaczy, bo jak słyszę, że ktoś ma problemy z celibatem, to zadaję pytanie, a świeccy nie mają problemu z wiernością małżeńską? No nie mamy. Nawet tutaj na sali. Nie mówię, że zdradzamy żony. Ale nie mamy czasem takiego problemu? Nie ma pokusy? No pewnie, że mamy. Chyba, że sami święci. I to już tacy, powiedziałbym, kanonizowani nawet, nie, bo to już po śmierci. To jeden z księży zapytany o to. Jechał młody ksiądz ze starym zakonnicy i ten młody zobaczył piękną kobietę i mówi do tego staruszka, już 85-letniego, mówi tak, ojcze, a kiedy mi przejdzie? On mówi, 3 dni po śmierci. Słyszę, że jest hipokryzja. Co, my nie jesteśmy hipokrytami? No nie jesteśmy. Słyszę, że, nie wiem, skąpstwo, pazerność, dążenie do pieniądza. Co, nie mamy tego problemu, naprawdę? No mamy, w związku z tym te same metody do nas, do zakonników, do kapłanów się odnoszą. Asceza, modlitwa, plan dnia, który pewne rzeczy pozwala wyjaśnić, otwartość na działanie Ducha Świętego. I w tym sensie można powiedzieć, że nasze małżeństwa mają być klasztorami. Czyli mają być... Czym był klasztor? Ora et labora tu nie jest przypadkowe. Ora to jest dewiza benedyktyńska. Czym był klasztor benedyktyński? Był miejscem, które promieniowało kulturą na otoczenie. I nasze małżeństwa, nasze rodziny mają być ikonami Trójcy Świętej, ale mają być również takimi ośrodkami, które promieniują. Nie dlatego, że są doskonałe. To znaczy, benedyktyni nie składali się z samych doskonałych, tylko ze zwykłych ludzi, którzy próbowali iść drogą ku świętości i promieniowali. I nasze małżeństwa, także te niedoskonałe, przez wdzięczność, uwielbienie, świadomość umierania, mają również promieniować na otaczający nas świat. Mają być takimi klasztorami. Alistair MacIntyre, to jest wybitny brytyjski filozof, katolik zresztą z wyznania, napisał taką książkę dla filozofów bardzo ważną, Dziedzictwo cnoty. I w ostatnim rozdziale stawia taką tezę, że żyjemy w czasach analogicznych do tych, w których żył święty Benedykt z Nursi. Mówi, wtedy, mówi, jest tylko jedna różnica. Wtedy barbarzyńcy byli u bram Rzymu. Robili wszystko, żeby go zniszczyć. Teraz barbarzyńcy są u władzy. Mówi o Europie. Mówi o świecie. W związku z tym, tak jak wtedy odpowiedzią na tamten kryzys, było tworzenie wspólnot benedyktyńskich, tak teraz naszą odpowiedzią jest dokładnie to samo. Z jednym jeszcze dopowiedzeniem. W tej chwili szczególnie istotnym jest świadectwo małżeństw. Dlaczego? Także dlatego, że diabeł stworzył parodię celibatu. Tu pewnie nie ma singli, ale ja to powiem. Parodię celibatu, czyli tak zwane singielstwo. Ja nie mówię, że każdy singiel jest, parodiuje celibat, ale że pewien model życia jest parodią. To jest życie bez zobowiązań, bez obowiązków, bez konieczności drugiego, w wygodnej samotności. To nie ma nic wspólnego z celibatem. Ale na pierwszy rzut oka może go przypominać. I w tym świecie świadectwo małżonków wybaczających sobie, uwielbiających Pana Boga za siebie nawzajem, otwartych na życie, gotowych do umartwienia, jest świadectwem szczególnym. Szczególnym. Kiedy ludzie... Jaki wynik? Ja mam 5 dzieci. To jest w ogóle żaden wynik. Moja babcia była jedną z 13 dzieci. To jest wynik. Ale jak ludzie do mnie mówią, a dlaczego pan ma 5 dzieci? Pewnie pan nie wie. Kiedyś jedna pani do mnie mówi, to mówi do mnie, panie Tomku, a dlaczego pana u nas nie było? Ja mówię, bo mi się dziecko urodziło. Ona mówi, a które? Ja mówię do niej, to było 4. Ja mówię, a 4? I patrzę, ona się robi zielona. Mówi do mnie, a 4. Czwarte. Mówi, a płciowo? To jak się układa płciowo? Ja mówię do niej, no 2 dziewczynki, 2 chłopców. I, o, to taka równowaga, to już pan nie będzie miał więcej. Ja mówię do niej, proszę pani, przyroda nie znosi równowagi. I ona w tym momencie zrobiła się fioletowa. I do mnie, a żona? A co na to żona? Ja miałem na końcu języka. Jako człowiek bardzo spokojny, raczej niezłośliwy, chciałem jej powiedzieć, że... Chciałem jej powiedzieć, wie pani, no my katolicy w ogóle się żono takich rzeczy nie pytamy. No. Wie pani, wiążemy, kneblujemy, zapłatniamy. Ale powstrzymałem się w ostatnim momencie, no właśnie dlatego, że nie jestem złośliwy, a także dlatego, że ja miałem poczucie, że ona może w to uwierzyć. To jest główny problem, że ona by w to uwierzyła, no po prostu, no tak jest, wiadomo, nie? Więc mówię do niej, nie pani, ale żona, to tak samo, bo wie pani, no dzieci się poczyna zazwyczaj... No we dwoje, wie pani, no to tak, taki naturalny sposób jest, że jest mąż, jest żona i my razem. Mówię, aha. I widzę, że jej pracuje twardo. Tutaj pewnie państwo oglądali taki film Pomysłowy Dobromir, tak mówi, piłeczka skacze, pum, 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 pum. I mówi do mnie, a, bo pewnie państwo nie wiecie. Pewnie państwo nie wiecie. Są takie środki, wie pan. I wie pan, one, jak się je weźmie, to można mieć seks i nie mieć dzieci. Ja mówię, naprawdę? Jej, no to pani mnie oświeciła, no dzięki. Mówię, ale wie pani co, jeżeli pani sądzi, że myśmy się z żoną 4 razy w życiu kochali. To nie. Zdecydowanie nie. I ona mówi do mnie, no to dlaczego? Dlaczego? Ja mówię, dlatego, że dziecko traktujemy jako dar. A mnie mój tato, wtedy jeszcze, to jest, powiedziałbym świętej pamięci, ale wtedy mój tato jeszcze żył, mówię, mnie mój tato nauczył starej mazowieckiej prawdy. Jak dają, to się bierze. A jak biją, to ucieka. To jest dar. Mówię, wie pani, nie będę zakładał na siebie kombinezonu gumowego i czepka, żeby nie wziąć podarunku. Jak ktoś mi daje Mercedesa, to ja się nie ubieram w gumę, żeby nie wziąć. I nie będę szprycował żony jak kurczaka hormonami, żeby nie dostać Mercedesa. Mówię, aha. I mówi do mnie, katolicy. No tak. No tak. I teraz nie chodzi o to, żeby powiedzieć, że każdy ma mieć dużo dzieci, bo nie każdy może, nie każdy ma. Jest różna droga. To w ogóle nie chodzi o to, żeby teraz zrobić propagandę wielodzietności, tylko żeby powiedzieć, że postawa chrześcijańskich małżeństw, to, że widzą, że my sobie potrafimy przebaczyć, że to jest podstawa. I wszyscy sobie musimy przebaczać. Bo bez przebaczenia nie ma małżeństwa. Że potrafimy na imprezie, to jest, już kończę, wiem, że muszę kończyć, to jest niesamowite świadectwo, jak na imprezie siedzi, co robią faceci, jak się spotykają w swoim towarzystwie i piją herbatę. No narzekają na swoje żony, jakie są straszne, jakie są beznadziejne, jak się czepiają. Co robią kobiety, jak się spotkają bez mężów? dokładnie to samo, co faceci. Pod tym względem to jest jedna z tych cech, która nas upodabnia. Tego Panu Bogu nawet, no, mężczyzna jest prototypem, wiadomo, kobieta jest stworzona jako druga, więc jest już ulepszona, ale tego mu się nie udało wyeliminować. Bo to jest asteza. Jaką granatem rzuconym w szambo jest, kiedy mąż mówi, a ja mam cudowną żonę, fantastyczną. Naprawdę codziennie dziękuję Panu Bogu za to, że mam taką żonę. To też jest świadectwo. To też jest ewangelizacja. I to też jest to, do czego jesteśmy wezwani jako małżonkowie. Nie będzie przerwania kryzysu małżeństwa. Nie będzie więcej małżeństw wśród młodych. Nie będzie więcej decyzyjności w tej sprawie. Nie będzie powołań kapłańskich i zakonnych. Jeśli my, małżonkowie, nie będziemy klasztorami benedyktyńskimi w świecie, to znaczy nie będziemy promieniować radością, pokorą, przebaczeniem, uwielbieniem i ascezą. Amen.